Jest wiele spraw, które należy wyjaśnić.
Przeżyłam najgorsze, uderzył mnie nożem.
To są rzeczy, które po prostu w głowie się nie mieszczą.
Na wiele, czasem trudnych pytań trzeba odpowiedzieć.
To zastraszanie trwa cały czas.
Nie jest to chowanie głowy w piasek.
Ja zeznając już wiedziałem, że wkładam kij w mrowisko.
W twojej sprawie zaprasza Grażyna Walkowiak.
Witam Państwa. Wielce ważny temat poruszamy w dzisiejszej audycji. Być może jest to pierwsza próba medialna zmiany rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wentylacji mechanicznej domowej dla malutkich dzieci. Polega na leczeniu przewlekłej niewydolności oddechowej za pomocą respiratora, który jest stosowany w domu pacjenta. Mój mały bohater, Tymoteusz, wraz z Nikodemem, bratem bliźniakiem, urodzili się 17 grudnia w 2020 roku w 29 tygodniu ciąży z bardzo niską wagą urodzeniową. Nikodem sobie poradził, Tymuś nie, walczył o życie. Dziś ma 13 miesięcy. Od 29 sierpnia 2021 roku wraz z mamą przebywa na klinicznym oddziale pediatrii w Zielonogórskim Szpitalu. Mógłby wyjść wcześniej, gdyby znalazła się specjalistyczna firma do wentylacji mechanicznej w domu dziecka. Gdy pacjent znajdzie już firmę, rozpoczyna się kompletowanie zespołu medycznego. Bardzo proszę posłuchać audycji, reportażu pod tytułem Mały Wojownik.
Dzieci przyszły naprawdę nagle, ponieważ ja leżałam wtedy podpięta i byłam już wtedy na patologii ciąży. Leżałam podpięta pod KTG i nie wiadomo nagle dlaczego wjechała po prostu pielęgniarka z wózkiem i że musimy jechać na porodówkę. To był 29 tydzień ciąży, to był już prawie 30.
No szok. Nikodem 680 gram, Tymoteusz 520 gram, także to już było określane jako takie skrajne masy urodzeniowe.
Nikodem jest starszy od Tymka o minutę. Maleńkie były dzieciaczki.
Czekamy, po prostu czekamy. Jak to się wszystko rozwinie? No, pojawiały się te przyrosty masy, pojawiały się te ich wzrosty. Nikodem wyszedł około 10 marca. Tymuś potrzebował jeszcze troszkę czasu,
To było tak, że Nikodem wrócił w marcu do domu. Ja byłam cały czas z Nikodemem w marcu. Tymek wrócił do domu pod koniec lipca. Tak, był u nas w domu 2 tygodnie, gdyż w drugim tygodniu pobytu bardzo pogorszył się stan właśnie syna. Trafiłam z synkiem, z Tymoteuszem tutaj na oddział pediatrii. Doszło do naprawdę pogorszenia stanu, w stanie ciężkim, krytycznym. Musiał zostać przewieziony na intensywną terapię do Poznania. Przyczyn w sumie to życiowych, można powiedzieć, musieli założyć mu tracheostomię. Także Tymuś obecnie oddycha przez tracheostomię, jest na własnym oddechu ze wsparciem biernej tlenoterapii.
Zaczęły się już poważne problemy z Tymoteuszem. Tak, doszło do tego, że nawet ochrzciliśmy dziecko w szpitalu. Przebył kolejne infekcje, ale dalej jakoś tak synek mocno, mocno walczył. Kolejna infekcja, synek walczy, udało się, żeby jeszcze raz go Poznań przyjął na jakąś taką bardzo większą diagnozę.
Niestety bez tlenu Tymuś sobie jeszcze nie radzi.
Co tym COVID jest tak naprawdę teraz?
To po pierwsze to jest wcześniactwo. Po drugie to jest dysplazja oskrzelowo-płucna. Ta dysplazja właśnie doprowadziła do nadciśnienia płucnego u Tymusia. To sprawiło nam najwięcej problemów. Tu przez to dochodziło do zatrzymania krążenia, do potrzeby reanimacji aż syna i potem wszystkie te kolejne problemy i oddechowe i to wszystko się wiąże pomiędzy tą dysplazją oskrzelowo-płucną, a to nadciśnienie płucne, więc to są takie nasze dwie największe choroby. A one przyczyniły się do tego, że synek musiał mieć zrobiony zabieg tracheostomii, oddycha przez rurkę tracheostomijną.
Strach codziennie w oczach, codziennie telefony, jak sytuacja. Udało się pojechać do Poznania. W Poznaniu został na intensywnej terapii przyjęty, został zdiagnozowany przez kardiologów. Zostało zrobione badanie cewnikowania serca, które wykazało, że jako serce nie ma wrodzonych wad, a że po prostu przez jego niedorozwój płuc serce zmieniło troszeczkę swoją rolę. Płuce nie były w stanie dostarczać tak wydajnego tlenu, że serce po prostu mocno biło, rozszerzyło swoją prawą komorę, bo w życiu płodowym to prawa komora jest bardziej większa i ona dostarcza tam zapotrzebowanie na tlen. Niestety w pierwszym momencie porodu, kiedy dziecko nabiera tego oddechu, powinna być taka informacja dla organizmu, że teraz lewa komora musi się zacząć rozwijać, a prawa niech jest jak jest, a to lewa będzie nam tutaj teraz służyła jako te prawdziwe narzędzie tutaj na zewnątrz. U niego tak się nie stało. Nie jest to operacyjne, bo nie ma tam żadnej wady.
Synek jest karmiony przez PEGA przy pomocy pompy żywieniowej. Nie dostaje pożywienia doustnie, dostaje wszystko, że tak powiem, do brzuszka bezpośrednio.
I Tymek i Nikodem, dzieci 17 stycznia miały 13 tak. miesięcy.
Tymek w domu był tylko 2 tygodnie. Ja jak tylko udało mi się zorganizować opiekę nad drugim synem, dołączyłam po prostu.
Czyli pani wychowuje Tymka w szpitalu?
Od 29 sierpnia.
To jest prawie 5 miesięcy.
Tak, dokładnie.
Dzień w dzień, noc w noc.
No muszę jeść przy Tymku, ale głównie to, że tak powiem, żywię się po prostu domowymi obiadami.
Dlaczego nie możecie opuścić szpitala?
Tymek ma kwalifikację do wentylacji mechanicznej. Oznacza to, że on w nocy powinien być na wsparciu oddechowym takim poprzez respirator. Niestety, aby wyjść, potrzebny jest pełen zespół medyczny, czyli anestezjolog, pielęgniarka anestezyjna oraz rehabilita. No i wszystko wygląda fajnie, ale niestety zabrakło nam anestezjologa.
No tam jest ta walka, jest w nim chęć. Synek ma tutaj naciętą po prostu tchawicę, ma prowadzoną rurkę tracheostomijną i to jest jego sposób, w jaki on teraz po prostu oddycha. Poznani też powiedzieli nam, że powinniśmy być pod opieką, ponieważ on jest na respiratorze, ponieważ ma takie oddychanie, powinniśmy być pod taką opieką domową wentylacji mechanicznej. No, że trzeba coś takiego załatwić. Okazało się, że dziecko trafiło na intensywną terapię do Zielonej Góry. Okej, dobra, pominięta neonatologia, intensywna terapia. No i trzeba coś załatwić. Wiem, że trzeba coś załatwić. Kto, co, jak ma to załatwić? Trzeba to zgłosić. Czy ja się zgłoszę do firmy, już szukajcie dla niego, czy oficjalnie powinien to szpital zgłosić, że mamy takiego pacjenta, żeby go wypisać, musimy tutaj. Każdy coś wiedział i tyle.
Nie znaleźliśmy tutaj w okolicy żadnego lekarza, który...
W okolicy Zielonej Góry.
W Zielonej Górze i w okolicy Zielonej Góry, który by podjął się po prostu Tymka.
Jak długo szukaliście tego zespołu wentylacyjnego?
Kwalifikacje dostaliśmy w listopadzie.
Zeszłego roku, czyli 2021.
Tak, w połowie listopada gdzieś zaczęły się poszukiwania zespołu. Niestety taka firma tutaj jest zielonogórska, ona co prawda jest poznańską, ale obejmuje tutaj obszar Zielonej Góry, odmówiła nam z powodu braku chętnego personelu. Inna firma, która bardzo też dzielnie poszukiwała, też nie dała rady. Nawet mieliśmy taką propozycję, że gdybyśmy się przeprowadzili, to by nie było problemu. Gdybyśmy mieszkali pod Gorzowem, w Gorzowie jest lekarz i on by podjął się opieki.
Są firmy, NFZ ma umowy podpisane z firmami, które świadczą takie usługi i niech te firmy zbiorą zespół. Niech te firmy zbiorą zespół.
A wy zaczęliście szukać sami, właściwie pan.
No zaczęliśmy szukać sami w międzyczasie, bo zostało to zgłoszone.
Zwróciliście się z tym do Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze, prawda?
Tak, zgadza się. W początku było jeszcze fajnie, bo był bardzo dobry kontakt z Narodowym Funduszem. Mąż kontaktował się telefonicznie z panią, która prowadziła naszą sprawę. Niestety od pewnego czasu sprawa jakby ucichła. Nie są odbierane od męża po prostu telefony, które wykonuje do Narodowego Funduszu.
Pierwsze tłumaczenia, dziecko nie jest na respiratorze, ale ma rurkę, jest podłączone do tlenu. Do kogo należy ta rurka, jak dziecko nie jest wentylowane? To tym ma się zająć. No okej, no my wam wypiszemy i wy się tym zajmujcie. Hola. To trzeba wymieniać, to trzeba zakładać, to trzeba odsysać, to trzeba mieć ssaki, to trzeba mieć sprzęt do tego, wszystko odpowiedni. No i wtedy odbyła się też taka konsultacja anestezjologiczna, zespół anestezjologów, który stwierdził, że pomimo, że on może nie jest na tym respiratorze, wymagałby tak zwanego przewentylowania. Tak to wpisali jemu w papiery i to była jakby kwalifikacja. To, że może on go tutaj nie ma na razie na tej pediatrii, nie jest podłączany do tego sprzętu, bo pediatria nie ma takiego sprzętu, ale dziecko jest zakwalifikowane. Ma wystarczające papiery, które stwierdzają, że jemu jest to potrzebne i nie ma dyskusji. No i tu się zaczęły problemy, bo przez taki szmat czasu, przez ten pół roku, te wszystkie firmy nie ma lekarza.
Anestezjologa.
Tak.
Nie ma tu warunków tak naprawdę do wychowywania syna, bo oprócz tego, że jest łóżeczko i leżaczek, to nie mamy jakichś takich innych możliwości, żeby na przykład położyć go na macie, rehabilitować. Jesteśmy uzależnieni od trenu, więc tak naprawdę możemy odejść od łóżeczka na taką odległość, no, jaką wystarczy nam wężyk od tlenu.
A drugie dziecko ogląda pani na WhatsAppie, sądzę.
No, jest to zdarcie takie straszne. Jeżeli ktoś tego nie przeżyje, to się tak naprawdę nie dowie.
Jest, że tym się musi zająć lekarz anestezjolog. I najgorsze według mnie to, że to ta brak wymiany informacji, co szpital wie, co tam ta firma. No, firma odpowiedziała, że nie ma lekarzy. No, kurczę. No i tak trafiliśmy właśnie do tej Bydgoszczy. Z Bydgoszczą wpadł taki pomysł, skoro nie możemy znaleźć żadnego lekarza, żeby się mógł podjąć opieki nad Tymoteuszem, że może pani neonatolog była bardzo chętna, że ona by chciała nam pomóc, no to może by spróbować tak, żeby NFZ jednorazowo jakby wydał taką zgodę, że w tym wypadku mógłby prowadzić lekarz neonatolog. Naprawdę wiem, że neonatolog jest od tego. Neonatolog podłącza respiratory, neonatolog intubuje. Oni to robią, to jest intensywna terapia. Dziecięca.
Napisaliśmy do rzecznika praw pacjenta. Udało mu się ustalić właśnie tą odpowiedź na piśmie z tej firmy tutaj, która zajmuje się na terenie Zielonej Góry, że nie mogą przyjąć Tymka z powodu braku chętnego personelu medycznego. I później prosiliśmy też już mailowo rzecznika, żeby próbował się jakoś skontaktować z Narodowym Funduszem. Czy może coś tam da radę jeszcze uzyskać jakieś informacje od rzecznika. Ale niestety rzecznik też przestał nam odpowiadać.
Rzecznik praw pacjenta w Warszawie, rozumiem?
Tak, do Warszawy pisaliśmy. Nie pisaliśmy tutaj do Lubuskiego przy Narodowym Funduszu, tylko pisaliśmy bezpośrednio do Warszawy.
Chce mi pani powiedzieć, że przez tyle miesięcy nie znalazł się lekarz anestezjolog, który pomógłby pani i dziecku wrócić do domu?
Tak, dokładnie. I panie redaktor, nie tylko ze szpitala, ale także z okolicy.
Lubuski Urząd z powrotem odesłał to do swojej naczelnej jednostki, czyli do Warszawy. Warszawa to przekazała do Ministerstwa Zdrowia, żeby po 30 dniach dowiedzieć się tych formalności, że nie ma takiej możliwości, ma być to realizowane zgodnie z ustawą. Pisałem pismo, wniosek, prośbę o to, żeby Lubuski Fundusz Zdrowia wyznaczył mi po prostu świadczeniodawcę, bo my potrzebujemy takiej usługi. Elektronicznie przez te profile zaufane, poprzez te skrzynki ePUAP wysłaliśmy tam nasz wniosek. No i wtedy raz jeden przedzwoniła do mnie pracownik z NFZ-u.
Z Zielonej czy z Warszawy?
Z Zielonej. O co tutaj tak jakby chodzi? Syn leży, syn ma to, syn był stamtąd. Były próby przez wentylację. Wypuścić wentylacja do was też pisała. Próbowaliśmy to załatwić przez panią neonatolog. Wy to wysłaliście do Warszawy, Warszawa do ministerstwa. Przyszła odmowa, a my dalej leżymy.
Gdyby był starszy, większy, nie byłoby takiego problemu. Przeraża wszystkich jego masa.
Tymek ma 13 miesięcy, jest dzieckiem leżącym, tak?
Zaczynamy powoli już trzymać główkę, już go tak sobie sadzam na kolanach, na fotelu, jak sobie siedzimy. Ale no ogólnie no, nie ma możliwości innej rehabilitacji tutaj, więc głównie jest leżącym.
Gdybyście szybciej znaleźli ten zespół wentylacyjny, dziecko by się lepiej rozwijało w domu?
Samo to, żeby by po prostu widział brata. Mhm. Kontakt z bratem to jest, że
i
tak
z tatą,
powiem,
i z
chyba najlepsze, dokładnie, najlepsze co by mogło być.
Nikuś teraz poszedł spać.
Teraz
szczęśliwym, wychuśtanym przez babcię dzieckiem.
To jest najtrudniejsze. To jest najtrudniejsze czekanie i nie wiadomo na co. Kiedy to się w ogóle skończy, nie? Czekamy z całego serca, z Nikosiem na Tymusia i na mamę. Cały czas czekamy na nich.
3 razy nam się udawało, że już jesteśmy, już gotowi do wyjścia jesteśmy. Będzie chyba ktoś, uda się coś, krach. Dziecko potrzebuje specjalistycznej opieki, której szpital nie jest mu w stanie, że tak powiem, zapewnić. Zrobił naprawdę duży postęp, obraca go na tych podbrzeczkach, motylkach, na brzuszku. On chce, on już dostał takiej energii, takiego powera, on już musi mieć rozładowane baterie. Widziała pani dzisiaj tego naszego małego czpiota, nie chce pani wyobrazić, że tam jest drugi taki, troszkę mniejszy, z jedną rurką do pega i z drugą w gardle.
Przyszliśmy tutaj z synem bardzo dużo, bo taka rozłąka, no to jest nie do opisania po prostu.
To wszystko teraz spadło na nie wiadomo na kogo. My jesteśmy rodzicami, a decyzyjność jest tam po stronie szpitala, biurokracji, administracji. Po prostu nie można znaleźć lekarza. I tyle.
Mama w szpitalu z jednym dzieckiem, tato z drugim w domu przez, przypominam, 5 miesięcy. Marzena Michalska-Klotz, kierownik klinicznego oddziału neonatologii, i Ewa Rojas-Perez, neonatolog, powiedziały mi, że takich dzieci będzie więcej.
To były dzieci, no wcześniaki, skrajne wcześniaki w ciężkim stanie.
Około 30 centymetrów.
Tak, poniżej 40.
30 centymetrów.
Tak, tak, ale my tu jesteśmy jakby przyzwyczajone do takich gabarytów dzieci, takich pacjentów mamy sporo. Jeden z bliźniąt dość łagodnie przeszedł ten okres noworodkowy. Jak na takiego skrajnego wcześniaka, był nieco większy, niedużo, ale jednak to było bardzo ważne.
A czy był starszy też?
Może o minutę.
Ale 130 gramów był większy.
To jednak okazuje się, że miało ogromne znaczenie. Te dzieci nie są w stanie samodzielnie prawidłowo oddychać. Ta dysplazja, my sobie to oceniamy w stopniach, może być łagodna pierwszego stopnia, kiedy te dzieci wychodzą bez tlenu. Może być postać umiarkowana, gdzie tego tlenu niewiele trzeba, a może być postać ciężka, tak jak u tego chłopca właśnie, u Tymusia. Były momenty, gdzie rokowanie co do przeżycia Tymonka było bardzo poważne. Tu udało się, chłopiec został później zakwalifikowany do programu lekowego przez kardiologów w Poznaniu. Pewnie to był jakiś punkt zwrotny, że troszkę zaczęło się to wszystko poprawiać, no na tyle, że myśmy nawet wypisały Tymusia do hospicjum, ale był raptem ile, 2 tygodnie w domu?
A do takiego hospicjum?
Hospicjum
domowego. Normalnego takiego hospicjum nie
ale,
mamy.
Tak, ale on był na tlenoterapii tylko, na tlenie wtedy.
Nie mógł wtedy jeść chyba, prawda? Tak. Tam też jeszcze była sytuacja sonda. Założenia sonda, a później gastrostomii.
Matka z tym drugim dzieckiem już byli w domu, a Tymuś tutaj cały czas walczył o życie. Kiedy Tymek wyszedł od was z neonatologii?
Wyszedł w sierpniu. W sierpniu 2021 roku.
A urodził się w grudniu. Ponad pół roku miał.
Ta rodzina z bratem, czy Nikodemem, również do nas przechodzili na program lekowy i my tych rodziców widziałyśmy, tatę w szczególności i babcię tego dziedziusia. Także te wiadomości też miałyśmy z pierwszej ręki od rodziców, co o tym ona słychać.
Warto wspomnieć o tym, że takich dzieci wymagających przewlekłej opieki domowej czy wentylacji domowej jest coraz więcej i niestety jest ogromny problem z kontynuacją tej opieki w warunkach domowych. My aktualnie znowu mamy chłopca, który jest wentylowany w sposób przewlekły. I w przypadku tego chłopca mamy umówione przekazanie do Katowic, do ośrodka stacjonarnego.
A rodzice skąd?
Z Zielonej Góry.
A dziecko w Katowicach?
Tak, dokładnie tak będzie.
Nie ma innego sposobu?
Nie ma.
Czy nie ma zespołu wentylacyjnego?
Tu jest dosyć skomplikowana sytuacja, ale niestety...
Gdyby miał wyjść, też byłaby trudność.
Tak, byłby ogromny problem.
A u was na oddziale nie może być wentylowane?
Tak, ale my jesteśmy oddziałem neonatologii. W pewnym momencie nasza opieka się kończy. My oczywiście stosujemy tutaj, wiadomo, wentylację i prowadzimy te dzieci, ale do pewnego momentu.
Ale zrobiono wyjątek.
No, w tej sytuacji już chyba zrobiono taka, wyjątek. Nie inna sytuacja była.
I pani w tym wyjątku bierze udział. Czy w związku z tym nie należałoby zmienić rozporządzenia być może?
To już nie do nas to
pytanie. Ja wiem, ale przecież...
rządzący.
Pani doktor, ale przecież pani jest przy dziecku, tak? Pani była tutaj podczas podłączenia Tymka do respiratora w szpitalu? Tak, była
tak,
pani.
Tak, te umiejętności, które są jakby konieczne do prowadzenia wentylacji domowej, wydaje się, że mają lekarze anestezjologowie, którzy kończą szkolenie specjalizacyjne.
Tak, zwłaszcza, że faktycznie w rozporządzeniu jest oprócz anestezjologa pediatria i to pediatra, który jest w drugim roku rezydentury, co już oczywiście nie zamierzamy umniejszać nikomu, ale myślę, że nasza wiedza na temat wentylacji jest dużo wyższa. I to jest, myślę, że jakaś luka w tym rozporządzeniu, która mam nadzieję, że zostanie skorygowana, bo absolutnie jako neonatolodzy uważamy, że mamy kompetencje do tego, zresztą gdybyśmy nie miały, no to byśmy tutaj, widziała Pani, ile mamy sprzętu, ile respiratorów, tej wentylacji prowadzimy bardzo dużo.
I wiemy,
jak to robić, znamy się na tym. Oczywiście my jesteśmy neonatologami. Neonatolog to jest specjalista, który zajmuje się chorobami wieku noworodkowego. W tym pierwszym roku życia jesteśmy w stanie sobie absolutnie poradzić z wentylacją. Też na pewno nas jest bardzo mało. Neonatologów wszędzie jest mało, w całej Polsce i my tutaj mamy bardzo dużo pracy, dużo dyżurów i absolutnie nie zamierzamy walczyć o taki przywilej, żeby zajmować się wentylacją domową, aczkolwiek...
Chciałbyśmy płynnie przekazywać tych pacjentów dalej do środków gdzieś, żeby łatwość była i dla nas łatwość, i dla tych dzieci rodzin.
Tutaj niedawno powstało hospicjum perinatalne, dr Kuszerska zorganizowała, czyli to jest dedykowane dla kobiet w ciąży, gdzie stwierdza się wadę letalną. Część tych dzieci przeżyje i te dzieci wymagają właśnie przewlekłej opieki hospicyjnej. 5-6 dzieci miałyśmy, które wymagały takiej przewlekłej opieki hospicyjnej, wentylacji, tlenoterapii. Tam właśnie wiemy, że
ta...
Tak, to jest bardzo szeroka pomoc.
Czyli holistyka.
Tak.
Pani doktor, jak długo będzie Pani sprawowała taką opiekę nad Tymkiem?
Tego nie umiem powiedzieć.
Nagłośnili ten problem. To jest nie tylko już ważne dla Tymka, ale dla innych dzieci.
Zrobili je krok milowy. Zrobili to, co zrobiłby każdy rodzic, który byłby w ich sytuacji, wydaje mi się, prawda?
Trudnej sytuacji,
bardzo skomplikowanej.
W pandemicznej sytuacji w Polsce ponad 5 miesięcy przebywa matka z tak chorym dzieckiem, które jest podatne na każdą infekcję, a w szpitalu infekcji jest trochę.
Mieli na pewno skomplikowaną sytuację związaną z tym, że mieli też drugie dziecko w domu, tak? W tym samym wieku i to był na pewno emocjonalny, dodatkowy, rozłąka, obciążający problem.
Taka
prawda?
Dodana jeszcze do drugie ciężka. Dziecko, ale myślę, że w nielepszej sytuacji jest cały szereg tych rodziców, którzy mają jedno dziecko ciężko chore, a tu właśnie jeszcze dodatkowo jest drugie dziecko, które no, w jakiś sposób było pokrzywdzone, bo nie miało mamy, tak, nie miało przez rok mamy, także to dodatkowo jakby emocje budziło takie bardzo. My neonatolodzy, jak już nawet rozporządzenie mówi, nie jesteśmy dedykowani do tej opieki hospicyjnej, ale faktycznie pani doktor tutaj
zgodziła się,
ponieważ no, trudno było na to patrzeć, żeby ten malec...
Żeby to dalej trwało,
Dokładnie.
Znaczy liczymy na to, że ta opieka się w jakiś sposób poprawi, prawda? Chciałybyśmy.
To jest nasze takie...
Cel, że na Tymonie na pewno ta sytuacja się nie zakończy. Bardziej, jeśli mówimy o tym, że rozwijamy pomoc i opiekę dla dzieci w naszym województwie.
Tak, tym bardziej, że mówię, że tu jest Piotruś, który jest w podobnej bardzo sytuacji. Piotruś trafi do tych Katowic, a za chwilę jest Antoś, który jest w Poznaniu w tej chwili z ciężką chorobą płuc nieuleczalną. I Poznań oczywiście odeśle nam to dziecko, bo ono jest z naszego rejonu.
I będziemy
przechodzić przez ten sam problem.
Słuchają Państwo audycji W Twojej Sprawie. Temat: wentylacja mechaniczna domowa dla malutkich dzieci. Joanna Branicka, rzecznik prasowy Lubuskiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze.
My o tej sprawie dowiedzieliśmy się 21 grudnia. Skontaktował się z nami ojciec dziecka. Od razu niezwłocznie się tą sprawą zajęliśmy.
Co to za procedura? która trzyma tak małe dziecko w szpitalu.
Te świadczenia są zabezpieczane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniach. Firma, z którą mamy podpisaną umowę na opiekę nad dziećmi wentylowanymi mechanicznie, miała pod swoją opieką już 12 dzieci i nie była w stanie zaopiekować się kolejnym dzieckiem z uwagi na to, że już nie miała więcej personelu. By objąć opieką także dzieci, musiał być zmieniony zespół, powiększony o lekarza neonatologa i pielęgniarkę pediatryczną. Wystosowaliśmy pismo do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o wydanie opinii, czy po dodaniu tego personelu ten podmiot będzie mógł zaopiekować się dzieckiem. Był chętny zespół, który był w stanie objąć opiekę nad dzieckiem. Potrzebna była zgoda konsultanta w dziedzinie neonatologii, dlatego wystosowaliśmy pismo do Ministerstwa Zdrowia. Opinia przyszła pozytywna i niezwłocznie poinformowaliśmy rodzinę o tym, że dziecko może być objęte opieką przez bydgoską firmę.
Czy nie uważa Pani, Pani Rzecznik, że być może trzeba byłoby się pochylić nad tym rozporządzeniem i rzeczywiście zawierzyć i zaufać lekarzom neonatologom? Bo dzisiaj jest to Tymek, a jutro może być kolejny mały pacjent potrzebujący wentylacji. To są procedury, które Wy kontraktujecie.
Do tej pory świadczenia, jeżeli chodzi o opiekę nad dziećmi, sprawował jeden podmiot w naszym województwie, ponieważ określiliśmy postępowanie na 12 dzieci i w konkursie podmiot ten wykazał, że posiada tyle personelu, by taką opiekę mógł zapewnić. Ta sytuacja i ta trudna sytuacja, która spotkała tą rodzinę, że to dziecko musiało przebywać tyle czasu w szpitalu, wskazuje na to, że te świadczenia muszą być w szerszym zakresie zakontraktowane, że żeby te podmioty były na przykład dwa i żeby można było większą liczbę dzieci leczyć w warunkach domowych, jeżeli chodzi o wentylowanie mechaniczne.
Czyli nawet jeżeli nie znajdzie się wolnego anestezjologa, bo wiadomo, że jesteśmy w pandemii, to żeby nie było to wyjątkiem jak w sytuacji tej rodziny, tylko żeby zmieniono w rozporządzeniu, że lekarze neonatolodzy mogą także wentylować dzieci w domu.
My będziemy opierać się na takich wymogach, jakie będą nam określone przez Ministerstwo Zdrowia. Jeżeli takich sytuacji będzie więcej, być może te warunki zostaną zmienione. Zakładamy, że jeżeli zwiększymy kontrakty na kolejne lata w tym nowym konkursie, który będzie ogłoszony dla umów obowiązujących od 1 lipca, nie będzie takich sytuacji, żeby rodzina musiała zbyt długo czekać albo w ogóle czekać na to, żeby dziecko mogło być wentylowane mechanicznie w warunkach domowych.
Czyli dla Tymka zrobiono wyjątek.
Tak, na podstawie indywidualnej zgody, opinii konsultanta dziecko będzie mogło być wentylowane w dziedzinie neonatologii. Będzie mogło być już z rodziną w domu.
Można powiedzieć, proszę Państwa, zatem mamy urzędową zgodę, aby anestezjologa w zespole zastąpił neonatolog. Z dobroci serca, jak słyszeliśmy, zgadza się dr Ewa Rojas Perez. Do Zielonej Góry przyjeżdża z Kostrzyna nad Odrą dr Julita Zatorska. Pod jej okiem, bo to musi być w szpitalu najpierw, rodzice muszą wszystko widzieć, poznać, żeby potem bezpiecznie zabrać dziecko do domu. Pod jej okiem właśnie Tymuś jest podłączony do respiratora.
Ja jestem kierownikiem oddziału lubuskiego wentylacji, ośrodka wentylacji domowej w Bydgoszczy. Mieszkam w Kostrzynie nad Odrą, więc jakby ja nie mogę zajmować się wentylacją dziecka w takiej dużej odległości. Szukaliśmy tutaj zespołu wentylacyjnego, niestety trudno było nam go znaleźć. Napisaliśmy pismo do NFZ-u, żeby pozwolono, żeby dzieckiem w domu opiekowała się pani doktor z neonatologii. I do tej pory czekaliśmy na odpowiedź, uzyskaliśmy tę odpowiedź, dlatego jestem tutaj dzisiaj, żeby włączyć to dziecko, żeby mogło w następnym tygodniu pójść do domku, do swojego brata bliźniaka i być tam z rodzicami.
Od momentu pierwszej informacji, jak się pani dowiedziała, że taka jest potrzeba wentylowania małego dziecka, do momentu dzisiejszego przyjazdu, ile minęło czasu?
Pierwsza informacja była w sierpniu. Pierwsza informacja była w sierpniu.
A my rozmawiamy 27 stycznia.
No tak. Wie pani, no dziecko w domu musi być bezpieczne, tak? Czyli ten zespół wentylacyjny musi być. Żeby on był, no to ktoś musi się zgodzić, ktoś musi wyrazić chęć do takiej opieki, bo to też nie jest proste.
Tak. A w czym tkwił problem?
W takim zespole musi uczestniczyć anestezjolog, pielęgniarka anestezjologiczna. Jeśli nie ma takich osób, to trzeba pisać właśnie do NFZ-u, żeby zezwolił doktorowi z innej specjalizacji zająć się pacjentem. To musi być zespół, musi być też jeszcze rehabilitantka do tego wszystkiego, bo jak nie ma tego zespołu, no to pacjent
do domu. Czyli kto wchodzi w skład tego zespołu?
Lekarz anestezjolog, pielęgniarka anestezjologiczna ze specjalizacją anestezjologiczną i rehabilitant. Są takie rejony, gdzie nie ma tych zespołów, ponieważ no nie wszyscy chcą zajmować się wentylacją domową. Trzeba być do tego przygotowanym jakoś, tak? I nie wszyscy chcą tak pracować.
Ilu ma Pani pacjentów w Lubuskiem?
51. Gorzów, Świebodzin, Kostrzyn, Słubice. Jak na przykład dzwonią do nas tam gdzieś Żar czy z Żagania, to tam też jest ciężko i trudno, tak? Cały czas trwają poszukiwania jakby lekarzy, którzy chcieliby się zajmować wentylacją domową.
A dlaczego lekarze nie chcą zajmować się wentylacją domową?
Dlatego, że każdy ma swoją pracę. Jedni lubią, znaczy wolą bardziej dyżurować, inni pracują jeszcze w jakichś innych przychodniach, poradniach, bólu na przykład. Nie chcą pracować w domu jakoś. Niektórzy nie lubią kontaktu z rodzinami, czy tam, tak jak musimy tam w tych domach, no troszkę jednak z nimi porozmawiać, posiedzieć. No jakoś tak się z nimi troszkę związać.
Pani jest anestezjologiem?
Jestem anestezjologiem. Każdy z nas ma swoje zajęcia, tak? Tutaj jest ten duży szpital tymczasowy, pewnie tu wszyscy pracują, także...
Zrobiono wyjątek, że dzieckiem będzie się opiekowała w domu doktor neonatolog.
Jakoś trzeba było pomóc tej rodzinie. Wyszliśmy z taką propozycją, że pani doktor się zgadza, też jest no, kompetentna w tej sprawie, no bo państwo, koledzy na neonatologii też podłączają respiratory na Ojomie, też się na tym znają i dobrze, że tak się stało. Mam nadzieję, że jeśli tutaj taki był wyjątek i będzie potrzeba kiedyś, że trzeba będzie jeszcze jakoś w ten sposób pomóc, no to już będzie jakoś łatwiej do zrobienia.
Trzeba niż to walczyć.
Jakoś łatwiej walczyć, to trzeba w ogóle o wentylację domową. Zaczynają się schody, zaczynają ograniczać koszty i niedługo może być kłopot już po całości z tą wentylacją.
Kto ogranicza koszty?
Czy Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji co jakiś czas wycenia świadczenia. I teraz te świadczenia wyceniła tak, że z pewnych grup pacjentów obcięła płatność, tak? Czyli finansowanie, co będzie skutkowało tym, że po prostu no, będzie kłopot z finansowaniem tych pacjentów, bo ostatnie kontraktowanie było w 2016 roku. No i jeśli te wyliczenia tej agencji, nie wiem, trafią do NFZ-u czy do ministerstwa, bo nie wiem, gdzie one trafiają i faktycznie zostanie to ograniczone, no to będzie kłopot z przyjmowaniem pacjentów i z personelem do tych zespołów wentylacyjnych.
Bo koszty będą niższe.
Bo koszty będą niższe i będzie kłopot. No, wydajemy na sprzęt, wydajemy na personel, wydajemy na różne rzeczy. Myślę, że te koszty już w 2016 były powiedzmy na granicy albo jakoś niżej. Jakie jeszcze teraz obniżymy w dobie tego wszystkiego, co się dzieje, no to będzie kłopot.
A pani ma 51 pacjentów w województwie lubuskim.
Tak, część nieinwazyjnych, czyli takich wentylowanych na maskę w domu, a część na rurce tracheostomijnej, którzy wentylują się przez 24 godziny na dobę. I gdyby nie wzięto ich do domu na opiekę wentylacyjną, to leżeliby na Ojomach i koszty tych zajęcia, tego miejsca ojomowego byłyby o wiele większe niż koszty tej wentylacji domowej.
I to jest ten kłopot.
Nie można zająć tymi pacjentami wszystkich miejsc ojomowych, no bo nie będzie miejsca dla pacjentów
innych,
tych co potrzebują faktycznie Ojomu.
W czasie kilku tygodni zajmowania się tą sprawą mam oczywiście prawie że codzienny kontakt z mamą Tymusia, no ale jest i pojawia się, jak słyszą Państwo, szansa, że mama z dzieckiem wyjdą do domu.
Dobry wieczór.
No dobry wieczór. Jak tam się maleństwo miewa i jego mama?
No dobrze się mamy. No już powoli mówią o wypisie. Wstępnie, pani Grażynko, jest to środa, ale jeszcze nie dzwoniłam, bo to nie jest na 100% jutro, tak naprawdę na 100% się dowiem, jak przyjdzie pani doktor PS po urlopie, bo ona dzisiaj ma dyżur u siebie na oddziale. No, zobaczyć, przebadać, wiadomo, Tymusia i wszystko ustalić. Więc jak będę miała 100% pewność, to jeszcze się na pewno odezwę.
Ale szykujecie się już do wyjścia?
Tak, ogólnie już mówimy tu o wyjściu. Dzisiaj już były badania na wyjście pobrane, żeby już mieć po prostu, że tak powiem, z głowy to. I do wyjścia. No, 29 stycznia minęło 5 miesięcy, czyli 5 miesięcy i 2 dni. To po prostu jestem mamą. Każda mama by to zrobiła, moim zdaniem.
No pewnie, bo my mamy walczymy zazwyczaj o swoje dzieci, a szczególnie chore dzieci jak lwice. Jeszcze jedna rozmowa, proszę Państwa, w audycji w Twojej sprawie. Doktor Zbigniew Szkulmowski, kierownik ośrodka wentylacji domowej w Bydgoszczy, a także przewodniczący sekcji wentylacji domowej w Polskim Towarzystwie Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Na pana doktora w Polsce mówią guru wentylacji domowej.
Dzień dobry.
Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Jak to się stało, że Tymek pod waszą opiekę trafił?
My zajmujemy się właściwie od samego początku zarówno wentylacją domową dorosłych, jak i dzieci w sposób inwazyjny, czyli u chorych, którzy są wentylowani przez rurkę tracheostomijną, jak i w sposób nieinwazyjny, czyli poprzez maskę, która przykładana jest okresowo do twarzy, okresowo, czyli kilka razy w ciągu dnia i przez noc, po to, żeby wspomagać mięśnie oddechowe i poprawiać funkcję układu oddechowego. Ta procedura była o tyle utrudniona, że konieczne było znalezienie personelu medycznego, czyli lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, którzy byliby w stanie zajmować się takim małym dzieckiem wentylowanym w domu.
Czy to często się zdarza w Polsce? Czy to tylko akurat w Zielonej Górze i okolicach są trudności ze znalezieniem lekarza specjalisty?
To znaczy wszędzie są trudności ze znalezieniem specjalisty, z tego względu, że opieka domowa jest opieką dodatkową. No tutaj sprawa jest szczególnie trudna i odpowiedzialna z tego względu, że małe dziecko ma dużo mniejsze możliwości kompensacyjne niż osoba dorosła i zmiany stanu zdrowia u takiego dziecka mogą występować w sposób bardziej dynamiczny niż u osoby dorosłej. Także jest to szczególna umiejętność, opieka nad takimi małymi dziećmi, opieka wentylacyjna, czy opieka w szpitalu, znieczulanie, czy intensywna terapia powinny być prowadzone przez osoby, które mają doświadczenie w tej dziedzinie. Myśmy starali się podjąć działania, które są działaniami w pewnym sensie wykraczającymi poza standardowe, czyli zaproponowaliśmy w Narodowym Funduszu Zdrowia, żeby częściowo tą opieką zajmowali się nie tylko anestezjolodzy, ale żeby dopuszczono do opieki osoby, które znają się na wentylacji domowej u małych dzieci, natomiast nie są wymienione w rozporządzeniu jako osoby, które mogą zajmować się ze specjalności, które mogą opiekować się dziećmi w domu, czyli neonatolodzy. Neonatolodzy mają w sumie unikalne umiejętności polegające na tym, że od pierwszego dnia życia mają wiedzę, jak zajmować się dziećmi wentylowanymi. Myśmy się zwrócili na początku do Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze. Sprawa nie jest absolutnie standardowa. Może dlatego trwało to dłużej, natomiast najważniejsze jest to, że sprawę udało się rozwiązać. Myślę, że dzięki dobrej woli ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia, który zechciał podjąć taką decyzję dopuszczającą lekarzy specjalności neonatologii do opieki nad Tymkiem. Bo taka sytuacja jest dla nas bardzo pozytywna z tego względu, że jest jeszcze wiele aspektów, w których wentylacja domowa powinna być zmieniona i liczymy na to, że uda się te zmiany także uzyskać.
Ten ukłon w stronę neonatologów, to w momencie, kiedy teraz będą kolejne kontrakty w Narodowych Funduszach Zdrowia, albo zwiększy się ilość dzieci w określonych firmach wentylacyjnych, albo też dopuści się, już nie będzie to wyjątkiem, neonatologów do wentylacji domowej. Ten wyjątek Tymka powinien stać się taki dosyć głośny w Polsce, żeby pochylać się nad tymi sytuacjami szczególnymi, bo przecież matka wcale nie musiała przebywać przez ponad 5 miesięcy w szpitalu właśnie w okresie pandemii.
Znaczy, mam nadzieję, że to będzie przyczynek do tego, żeby zmienić tą praktykę. Z tym, że po to, żeby można było dopuścić w sposób zupełnie formalny, i konieczne są niestety zmiany w rozporządzeniu i wytycznych zarówno ministra zdrowia, jak i prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, ale mam nadzieję, że to się razem z innymi zmianami, które są konieczne, że to się uda wprowadzić, z tego względu, że jest spora grupa dzieci, które...
I będzie ich więcej, jak słyszałam nawet.
Tak, dzieci, które mogłyby być i powinny być wentylowane długoterminowo, nie przez całe życie, ale najczęściej przez kilka miesięcy lub kilka lat, to są dzieci, u których występują zaburzenia wymiany gazowej wynikające z niedorozwoju płuc na podłożu skrajnego wcześniactwa. Po to, żeby mogły pójść szybciej do domu, wyjść szybciej do domu z oddziałów neonatologicznych, i po to, żeby mogły się lepiej rozwijać. Dziecko się lepiej rozwija, szybciej się rozwija. No i są same korzyści i medyczne dla dziecka, i społeczne, bo dzieci może mogą pójść do domu, matki nie muszą siedzieć w szpitalu przy dziecku. Cieszymy się, że są w domu i się cieszymy, że wszystko jest w porządku.
Ja dodam tylko może jeszcze, że ośrodek wentylacji domowej w Bydgoszczy jest pierwszym w Polsce, który zajął się wentylacją nieinwazyjną dla dzieci poniżej 1 roku, czyli taką wentylację przez maskę. Dzieci się pięknie rozwijają, no ale mały Tymek się nie kwalifikował, ponieważ miał założoną rurkę tracheostomijną. No, pan doktor powiedział, że dziecko wróciło do domu. Stało się to kilka dni temu. No i zajrzeliśmy tam również.
Tak?
Grażyna Walkowiak.
Piąte piętro.
Dziękuję.
Dzień dobry.
Zapraszam. I od razu widać, że dziecko jest w domu, bo jak ja byłam, to było tak posprzątane ostatnio, a teraz... Co się pan tak łapie za głowę?
Wtedy przy tamtym, przy jednym, przy takim dzieciaczku fajnym, no, zdrowym, to naprawdę może coś i posprzątać, i ogarnąć, ale przy takim wymagającym...
Piękny, mały wojownik.
Cześć, kochanie. Jak w domu?
Coś niesamowitego. Po takim czasie opuścić szpital, to tak naprawdę wyjść na wolność.
Wyszła pani na wolność.
Wyszłam na wolność, tak. Wyszłam na wolność po prostu. Tyle miesięcy, tyle dni byliśmy zamknięci, nie wychodziliśmy nigdzie. Tymuś jeszcze nigdy nie był na spacerze. No mamy skończone 13 miesięcy, za chwilę zaczniemy tak naprawdę dopiero werandowanie, czyli takie zapoznawanie po prostu Tymka z dworem.
Bardzo potrzebuje opieki, czyli noszenia,
tak,
przytulania. Dobrze, że pan jest w domu, bo pomaga pan.
Żebyśmy przez te 2 tygodnie, bo mam taki urlop, żeby umieć zorganizować sobie tutaj pracę i cały dzień.
On jest podłączony do
tlenu. Obecnie.
Tlenu. To jest ten wężyk, tak?
Tak.
To jest koncentrator.
To jest
sak.
Bo tutaj słychać już, że już mu nachodzi troszkę wydzieliny.
I tam jest
pulsoksymetr.
Duży monitor taki.
Tak. Monitorujemy, jaki jest tego stan, tego parametry techniczne. Czyli
Tymuś potrzebujący uwagi właściwie przez całą dobę.
Tak.
A Nikodem?
On przyjechał tutaj zapoznać się z bratem. Nikoś taki miał chyba delikatny katarek i tak stwierdziliśmy, że jednak dla pewności, żeby wyjechał, żeby nic tutaj nie spróbował sprzedawać dla Tymoteuszka. No i to też był taki szok troszeczkę dla małego, bo nie dość, że zmiana miejsca, babcia, braciszek jego. Braciszek bardzo aktywny, głosy, piszczący. Tymuś tak naprawdę chyba żadnych dzieci nie zna. On nie zna dzieci, zna tylko dorosłych, a Nikodem już ma styczności z kuzynami, z innymi dziećmi, także jest bardzo taki aktywny i bardzo otwarty. Nikodem był otwarty do Tymoteusza.
Tak.
Tymuś taki był troszeczkę zdystansowany, no i Nikodem mówi, wydaje takie dźwięki, piszczy, cieszy się, a on wtedy płacze, jak to słyszę. Nie wiem, czy on ma żal, że on tego nie może zrobić, bo on nie wydaje żadnych dźwięków.
Jesteście szczęśliwi?
Tak.
Daliśmy radę, pani Agato.
Daliśmy radę. Zrobiliśmy coś, co tak naprawdę było niemożliwe. Osiągnęliśmy coś, co wykracza poza rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia w tym momencie. Udało się.
I mamy nadzieję, że Tymuś się będzie pięknie rozwijał i te spotkania z bratem przyniosą tylko wielką korzyść, bo dzieci, jak państwo słyszeli, praktycznie się nie znały. Ja zapraszam na stronę Radia Zachód www.zachod.pl. Zobaczą państwo tam zdjęcia Tymusia i w szpitalu, i kiedy już był z bratem w domu. To wszystko, proszę państwa, w audycji W Twojej Sprawie. Mogą państwo dzwonić, a także bezpośrednio do mnie pisać g.walkowiak@zachod.pl. www.radiowrocław.pl. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Przez całą dobę czekamy na sygnały.
68 45 55 515
albo Radio Zachód, ulica Kukułcza 1, 65 472 Zielona Góra, z dopiskiem w Twojej sprawie.